Zapraszam Państwa na serwis informacyjny w Radiu Maryja. Wyznawać, że Kościół jest apostolski, oznacza podkreślać głęboki, konstytutywny związek, jaki łączy Kościół z apostołami, powiedział Ojciec Święty Franciszek. Podczas audiencji w Watykanie papież kontynuował rozważania na temat credo. Omówił znaczenie słów apostolski Kościół. Ojciec Święty wyjaśnił, że Kościół jest apostolski, ponieważ zbudowany jest na przepowiadaniu apostołów, na autorytecie, który został im nadany przez samego Chrystusa. Papież wskazał, że Kościół jest apostolski również dlatego, że zachowuje i przekazuje z pomocą Ducha Świętego, który w nim mieszka, nauczanie, dobry depozyt i zdrowe zasady usłyszane od apostołów. Ponadto, jak mówił papież Franciszek, Kościół jest apostolski, ponieważ jest posłany do niesienia Ewangelii całemu światu.
Kościół ma swoje korzenie zapuszczone w nauce apostołów, autentycznych świadków Chrystusa, lecz patrzy w przyszłość, ma świadomość tego, że jest posłany do bycia misyjnym, że jest posłany przez Chrystusa, zawsze niosąc imię Jezusa. Kościół to jest zamknięty w przeszłości, zdradza własną tożsamość. Odkryjmy więc całe piękno i odpowiedzialność bycia Kościołem apostolskim.
Ojciec Święty Franciszek pozdrowił też pielgrzymów, w tym Polaków.
Pozdrawiam pielgrzymów polskich. Dziś w Katowicach ma miejsce ważne wydarzenie kulturalno-religijne, Misterium o życiu i duchowości świętego Franciszka, z udziałem setek aktorów i tysięcy widzów. Jego organizatorom i uczestnikom życzę, aby to artystyczne spotkanie z biedaczyną z Asyżu budziło w sercach wszystkich miłość do Boga Stwórcy, szacunek dla stworzenia i czynne miłosierdzie dla tych, którzy potrzebują duchowej i materialnej pomocy. Wszystkich Was tu obecnych i Waszych najbliższych zawierzam w stawiennictwu błogosławionego Jana Pawła II w 35. rocznicę wyboru na stolicę Piotrową i z serca Wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Przypomnijmy, Jan Paweł II był pierwszym od 455 lat papieżem spoza Włoch. Kardynał Karol Wojtyła został wybrany na stolicę Piotrową w 8. głosowaniu. Inauguracja pontyfikatu odbyła się 22 października. To obecnie dzień wspomnienia liturgicznego błogosławionego Jana Pawła II, już wkrótce świętego. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Niecałe 3 miesiące później rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. 9 lat po śmierci, 27 kwietnia przyszłego roku, w rekordowo krótkim czasie, odbędzie się kanonizacja polskiego papieża. Ksiądz Kazimierz Wojciechowski, proboszcz parafii Opatrzności Bożej na Gdańskiej Zaspie, podkreśla, że Polacy przygotowują się na ten moment szczególnie duchowo.
Przygotowujemy się do kanonizacji przede wszystkim duchowo. Właśnie poprzez adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy błogosławionego Jana Pawła II. Coraz więcej ludzi z tej kaplicy korzysta, modli się i adoruje Najświętszy Sakrament. Jest to ten żywy pomnik Jana Pawła II. Przygotowujemy również trwały element na kanonizację. Tym trwałym elementem będzie w górnym kościele obok tabernakulum zamieszczona płaskorzeźba ze srebra błogosławionego Jana Pawła II. To będzie taki trwały element.
W Płocku z okazji 35. rocznicy wyboru błogosławionego Jana Pawła II na stolicę apostolską około 150 osób, głównie uczniów, wzięło udział w pierwszym biegu papieskim. 6. bieg papieski odbył się natomiast w Lublinie. Piotr Gawryszczak, wiceprezes zarządu Fundacji Niepodległości, mówi, że od pierwszego biegu organizatorom przyświeca cel, by w niekonwencjonalny sposób dotrzeć do dzieci, młodzieży, dorosłych, by przybliżyć im postać oraz nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II.
Także poprzez właśnie tego typu organizowane biegi, imprezy różnego rodzaju inne, próbujemy właśnie to robić. Konsekwentnie już 6. rok. Mam nadzieję, że dzieciaki, które biorą w tym udział i dorośli, że oni tutaj nie przychodzą, żeby tylko zwyciężyć, ale przychodzą, żeby pobiec właśnie dla papieża, dla tego największego z Polaków.
Profesor Piotr Jaroszyński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego mówi, że oprócz żywej pamięci i kultu związanych z Janem Pawłem II, potrzebna jest w Polsce pogłębiona refleksja nad dorobkiem intelektualnym naszego wielkiego rodaka.
W skali nie tylko pracy uniwersytetu, ale również w skali edukacji na poziomie szkół różnego stopnia, czy to będzie szkoła podstawowa, czy średnia, warto wracać do tego potężnego dorobku intelektualnego, bo to są tomy pism, również pracy katechetycznej, czy w czasie kazań. Warto wyciągać te sformułowania i te myśli, które sprawiają, że nasza wiara staje się głębsza. I stąd jest jakby potrzeba przy okazji tych wydarzeń, jakie będą miały miejsce związane z kanonizacją, potrzeba powrotu i ożywienia wielkiego dziedzictwa intelektualnego Jana Pawła II, które będzie jakimś antidotum na ten kryzys cywilizacyjny, jaki ma miejsce w świecie zachodnim i również w Polsce.
Ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz, który przez blisko 30 lat pełnił funkcję metropolity wrocławskiego, kończy jutro 90 lat. Dziś odbyły się uroczyste obchody urodzin jego eminencji. Jubileusz rozpoczęła msza święta w katedrze wrocławskiej, której przewodniczył sam arcybiskup senior. Homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Józef Michalik. Przewodniczący konferencji Episkopatu Polski podkreślał, że świat i ludzie i każdy z nas potrzebuje miłości. Przestrzegał, że bardzo łatwo wpadamy w pułapki miłości zafałszowanej i udawanej. Metropolita Przemyski mówił także, że Polska dziś słabnie i wymiera, ponieważ milionowa już emigracja zostawia pustkę. Umiera miłość ofiarna do kolejnego dziecka, bo powszechnie uważamy, że to trud, a rodzina wielodzietna jest piętnowana. To nie jest myślenie chrześcijańskie, stwierdził przewodniczący konferencji Episkopatu Polski.
Trzeba przywrócić ludziom miłość prawdziwą, aby nie więdło ich człowieczeństwo, aby rozwijało się szczęście i radość w sercach dzieci. Wiele dziś się mówi i słusznie o karygodnych nadużyciach dorosłych wobec dzieci. Tego rodzaju zła nie wolno tolerować, ale nikt nie pyta o przyczyny. Żadna stacja telewizyjna nie walczy z pornografią, z promocją fałszywej, egoistycznej miłości między ludźmi. Nikt nie upomina się za dziećmi cierpiącymi przez brak miłości rozwodzących się rodziców, a to są rany bolesne i długotrwałe.
Ksiądz arcybiskup Józef Michalik podkreślał, że na naszych oczach następuje promocja nowej ideologii gender. Programową radę stanowią najbardziej agresywne polskie feministki, które od lat szydzą z kościoła, promują aborcję i walczą z tradycyjnym modelem rodziny. Ta ideologia, jak mówi ksiądz arcybiskup, promuje m.in. tzw. związki małżeńskie między osobami jednej płci czy prawo legalizacji adopcji przez takie pary. Akcentował, że jest wiele innych fundamentalnych zagrożeń, które trzeba rozeznawać i odrzucać. W tym kontekście stwierdził, że potrzebni są dzisiaj prorocy prawdy Bożej.
Na szczęście nie brak ich i dzisiaj. Sam Chrystus ich wypatruje i On ich wybiera i posyła. Nie wyście mnie wybrali. Jeśli tu stoimy w tej katedrze, to każdy powinien usłyszeć to słowo. Ale ja was wybrałem i przeznaczyłem na to, abyście owoc przynosili. Jesteśmy tu dziś, aby popatrzeć na takiego wybrańca Bożego i podziękować za jego piękne, 90-letnie już życie, bo w dniu jutrzejszym nasz jubilat rozpocznie 91 rok życia.
Ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz podziękował wszystkim za lata współpracy, a także przybycie na uroczystą Eucharystię.
Bóg Wszechmogący pożył mnie staremu emerycie doczekać 90 roku życia. Przepraszam wszystkich, że tak długo żyję, że narobiłem wam czcigodny i dostojny tyle kłopotów z racji tego jubileuszu. Długie życie zawdzięczam Panu Bogu i moim rodzicom, którzy dali mi dobre geny. Pragnę dziś wobec was, dostojni i szanowni, kochani, podziękować gorąco Bogu za ogrom łask, a także wam, kochani, za lata wspólnej pracy.
Eksperci zespołu parlamentarnego do spraw wyjaśniania przyczyn katastrofy smoleńskiej przekonywali podczas debaty w Sejmie, że do katastrofy doszło w wyniku wybuchu. Dowodzili, że skrzydło samolotu Tu-154M nie mogło ulec zniszczeniu na skutek zderzenia z brzozą. Doktor inżynier Bogdan Gajewski z Kanadyjskiej Agencji Certyfikacji Lotnictwa oraz członek Międzynarodowego Towarzystwa Badania Wypadków Lotniczych przedstawił prezentację dotyczącą badania incydentów i wypadków lotniczych na podstawie dokumentu Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego. Jak powiedział przewodniczący parlamentarnego zespołu poseł Antoni Macierewicz, w tym dokumencie stwierdzono, jakie są główne wskazania, iż mieliśmy do czynienia z eksplozją samolotu.
Drobne odłamki samolotu znalezione w ciałach pasażerów, drobne metalowe części wbite w poszycia foteli, uszkodzenie ciał wszystkich pasażerów wynikających z przyspieszeń powyżej 100G oraz nagła śmierć wszystkich pasażerów, w tym przypadku należy rozpatrywać możliwość zamachu bombowego.
W tym oficjalnym dokumencie jasno stwierdzono, jakie są główne wskazania, iż mieliśmy do czynienia z eksplozją samolotu. Wywinięte burty na zewnątrz, niezniszczone okna, ale przede wszystkim śmierć wszystkich pasażerów na skutek przeciążeń rzędu 100G.
Prezentacja doktora Bogdana Gajewskiego, który łączył się z Warszawą przez Skype'a, była przerywana przez innych użytkowników komunikatora, a komunikaty o przechodzących połączeniach zasłaniały obraz. Pojawiły się także problemy z dźwiękiem. Według uczestników debaty była to zorganizowana akcja. Profesor Wiesław Binienda z Uniwersytetu Akron w USA podczas debaty odniósł się do kwestii tzw. pancernej brzozy.
W tym przypadku, którym ja się zajmowałem, kiedy mamy problem, czy aluminiowe skrzydło jest w stanie przeciąć brzozę, to widzimy, że naprężenia względem odkształcenia dla duraluminium stosowanym dla skrzydła jest przynajmniej 20 razy większe od tego, jakie brzoza, typowa brzoza, czy nawet perfekcyjna brzoza może wziąć pod uwagę.
Z kolei profesor Kazimierz Nowaczyk podkreślił w wystąpieniu, że według niego lewe skrzydło samolotu zostało zniszczone przed miejscem, gdzie rośnie brzoza. Jesteśmy w stanie wykazać, że zniszczenie skrzydła nastąpiło ponad 50 metrów przed tym miejscem, gdzie była brzoza. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który uczestniczył w debacie, podkreślił, że ostatnie tygodnie przyniosły niegodny, przypominający najgorsze lata z dziejów Rzeczpospolitej, atak na ekspertów zespołu parlamentarnego do spraw wyjaśniania przyczyn katastrofy smoleńskiej. Podziękował im za to, że mieli cywilną odwagę współpracować z zespołem.
Zawsze pozostawali w historii ci, którzy potrafili się zachować godnie, zgodnie z tymi regułami, które budują uniwersytet. Budują uniwersytet jako instytucję niezależną, jako instytucję, która poszukuje prawdy, której sensem działania jest poszukiwanie prawdy. Także wtedy, jeżeli ta prawda dla różnego rodzaju wpływowych grup, elit jest trudna, niemożliwa do przyjęcia.
Rządowy zespół Macieja Laska pokazał dziś niepublikowane zdjęcia z miejsca katastrofy smoleńskiej. Prezentacja ta spotkała się z krytyką zespołu parlamentarnego posła Antoniego Macierewicza. Lasek zaprezentował na konferencji prasowej wykonane przez członków komisji Jerzego Millera fotografie świadczące m.in. o tym, że skrzydło uległo zniszczeniu wskutek zderzenia z przeszkodami, w tym z brzozą, a nie z powodu wybuchu. Z kolei poseł Antoni Macierewicz zwraca uwagę, że doszło do złamania prawa tylko po to, żeby zakulisowo wprowadzić jakiś materiał mający udowodnić tezy Donalda Tuska.
Dobrze, że te zdjęcia zostały opublikowane. Bardzo dobrze, bardzo się z tego cieszymy. Ale wydaje się, że prawo powinno być respektowane i ta sprawa ujawnia, w jaki sposób poza prawem, wyłącznie w celu propagandy, współdziałają niejawnie różnorodne organy państwowe na skutek politycznej decyzji Donalda Tuska dla walki z zespołem parlamentarnym i z dążeniem do prawdy i z odkrywaniem prawdziwych przyczyn tragedii smoleńskiej. Mamy do czynienia ze złamaniem prawa tylko po to, żeby zakulisowo wprowadzić pewien materiał mający udowodnić tezy Donalda Tuska, uniemożliwiając równocześnie korzystanie z tego materiału innym osobom.
Tymczasem zdjęcia zaprezentowane przez zespół Macieja Laska wykonał fotoamator. W dodatku co najmniej 3 dni po katastrofie rządowego Tupolewa, akcentuje poseł Antoni Macierewicz.
Dowiedzieliśmy się dzisiaj z ust jednego z doradców Donalda Tuska, że tak naprawdę to w ogóle w raportach dotyczących katastrof nie publikuje się zdjęć. No, w raporcie pana Millera jest kilkadziesiąt zdjęć. Kilkadziesiąt. Mają one pewną cechę charakterystyczną. Mianowicie to są zdjęcia fotoamatora Amelina. To są zdjęcia fotoamatora, który je zrobił co najmniej 3 dni po katastrofie, który nie był na miejscu zdarzenia zaraz po tej katastrofie, nie robił ich w sposób urzędowy. Nie wiemy z jakiej perspektywy, jaką przesłoną, jakim aparatem. Nic nie wiemy w ogóle o tych zdjęciach, poza tym, że jest fotoamatorem, na temat którego chodzą różnorodne plotki w samym Smoleńsku, jego, że tak powiem, zakorzenienia instytucjonalnego.
W Zespole Szkół Katolickich w Sieradzu w środę odbyły się warsztaty wyjazdowe Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Podczas spotkania, które przebiegało pod hasłem Zrozumieć media, dziennikarze Radia Maryja i Telewizji Trwam, a także wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej zapoznawali młodych ludzi z tematyką zagrożeń wynikających z manipulacji telewizyjnej, radiowej oraz prasowej. Ksiądz Jan Witkowski, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich w Sieradzu, mówi, że wiedza ta jest młodzieży niezbędna do tego, by szła za tym, co jest prawdą.
Młodzież nie zupełnie do końca zna możliwości manipulowania i przedstawiania pewnych faktów, czy w telewizji, czy w radio, czy na łamach gazet. Dlatego tutaj zgromadzili się uczniowie nie tylko z naszej szkoły, ale ze szkół sieradzkich i myślę, że to jest właściwy kierunek uświadamiania młodzieży, by nie szła za tym, co się jej wmawia, ale przede wszystkim za tym, co jest rzeczywistością, co jest prawdą.
Uczestnicy warsztatów mogli również sprawdzić się przy obsłudze sprzętu medialnego.
Na warsztatach telewizyjnych pokazujemy młodzieży, jak funkcjonuje małe studio, w tym momencie to jest wóz transmisyjny, na czym polega miksowanie obrazu na konsoli wizyjnej, miksowanie dźwięku na konsoli dźwiękowej, czy też współpraca z operatorami kamer. Młodzież może do nas przyjść, może sobie siąść tutaj na moim miejscu, poczuć się jak realizator wizji dźwięku. Jak to naprawdę działa, może sobie ponaciskać klawisze, w ten sposób poznać i nauczyć się prawdziwej pracy inżyniera wozu i realizatora.
Patronat medialny nad warsztatami wyjazdowymi Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej objęło m.in. Radio Maryja. Uczelnia cały czas się rozwija, wychodząc naprzeciw osobom, które pracują, umożliwia kształcenie na odległość. Dotyczy to studiów licencjackich na kierunkach dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz politologia. Aż 60% zajęć odbywa się przez internet, a studenci uczestniczą w jednym zjeździe w miesiącu. Senat USA osiągnął porozumienie w sprawie budżetu i limitu zadłużenia. Ma ono pozwolić uniknąć technicznej niewypłacalności USA i zakończy blokadę federalnego budżetu. Anonimowe źródła poinformowały, że Izba Reprezentantów Kongresu USA zamierza poddać pod głosowanie projekt przygotowany przez Senat. Nie ma jeszcze natomiast decyzji w sprawie tego, czy jako pierwsza głosować będzie Izba Reprezentantów, czy też Senat. Kongres powinien przegłosować podwyższenie ustawowo dopuszczalnego limitu zadłużenia państwa do czwartku. Tego dnia, jak ostrzegło Ministerstwo Finansów, limit zostanie przekroczony i USA grozi tak zwana techniczna niewypłacalność, czyli niezdolność do obsługi zobowiązań kredytowych oraz wypłacania emerytur, pensji dla żołnierzy czy świadczeń socjalnych dla najuboższych. Jerzy Bielewicz, prezes Stowarzyszenia Przejrzysty Rynek, mówi, że zapowiedziano osiągnięcie porozumienia, natomiast to głosowania są najważniejsze.
Wprawdzie należy poczekać, aż pierwszy Senat, a później Kongres przegłosują to porozumienie. Jednak ja chciałbym zwrócić uwagę na szczegóły porozumienia. To jest porozumienie krótkoterminowe i wcale nie zamyka sprawy. Wręcz przeciwnie, otwiera sprawę. Wskazuje, że kwestie długu, zadłużenia Obamacare są dalej niezałatwione i właśnie tak to jest. W mojej ocenie po tym, co się wydarzyło, po tym, że wręcz rozpatruje się możliwość niewypłacalności Stanów Zjednoczonych, no już świat nie wróci do poprzedniego stanu.
Jerzy Bielewicz dodaje, że wokół problemów budżetowych USA następują głębokie zmiany rzutujące na politykę innych państw.
Takim znamieniem tego, co się dzieje, jest chociażby porozumienie między Wielką Brytanią a Chinami, że te dwa kraje będą handlowały od wczoraj bez pośrednictwa dolara amerykańskiego. Więc porozumienie być może jest, jednak jest nieprzegłosowane i trzeba dalej czekać na dalszy ciąg wydarzeń. Przy czym i ta data 17 i to porozumienie to są wielce umowne rzeczy, dlatego że otwierają dalej dyskusję, co robić, żeby Stany Zjednoczone nie zadłużały się w nieskończoność.
I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.